Unia Polityki Realnej złożyła zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez posłankę Renatę Beger.
Generalnie mamy w sumie dobrze, bo zobaczyliśmy, wszyscy Polacy zobaczyli, jak wygląda troska o ojczyznę zatroskanych posłów, którzy całymi nocami starają się obywateli, żeby im było lepiej. No, ale z drugiej strony taka jest naiwność, bo chyba po tym oburzeniu sądzić by można, że większość ludzi myślała, że to wszystko ci ludzie robią tak z dobrego serca i za darmo. Albo wolontariat, a to się okazało, że coś za to chcą. Rzeczywiście jeden z członków Rady Głównej, adwokat zresztą, stwierdził, że coś jest nie tak w omawianiu całej tej sprawy, ponieważ wszyscy zauważają tylko jedną stronę medalu, natomiast jakkolwiek targi polityczne, czym wielu Polaków zdaje się być zaskoczonych, są bardzo, że tak powiem, dosadne, to znaczy pokazują, że tak naprawdę walka idzie o pieniądze, stołki i wpływy. Tak, tam padł jeden bardzo interesujący wątek, mianowicie oprócz żądań takich czysto finansowo-politycznych pojawiło się żądanie załatwienia sprawy sądowej, to znaczy wyroku.
Dotyczącego tam fałszowania list wyborczych.
Jakieś tam zarzuty rzeczywiście i jakiś wyrok zapadł. No i stąd postanowiliśmy złożyć zawiadomienie do prokuratury, aby prokuratura zapytała, czy dowiedziała się, o co chodziło, ponieważ z kontekstu wypowiedzi, którą ujawniła jedna z telewizji, wynika, że ta rozmowa o załatwieniu, że się tak wyrażę, wyroku nie była tylko elementem gry przed kamerą, ponieważ pani poseł powołuje się, że rozmawiała o tym już wcześniej. Być może nawet zanim w ogóle zapadła myśl o tym, żeby coś nagrać. Być może, nie wiemy, chcemy, aby prokuratora się dowiedziała, być może było to jedno z żądań, jako taka forma wynagrodzenia za przejście z klubu do klubu, czyli za korzyść, jaką niewątpliwie odniósłby ten klub tego przejścia. Pani poseł domagała się dla siebie gratyfikacji w postaci załatwienia wyroku. Tak to brzmi z filmu, tak to brzmi z jakby będących w tle opowieści, co było wcześniej. No jest to nasz wniosek, ponieważ uważamy, że jeżeli rzeczywiście ta sprawa ma zostać rozstrzygnięta, no to jakkolwiek nie podoba nam się to, że tam pojawiają się wątki takie, aby to podatnicy pokrywali indywidualne weksle osób samoobrony, to jednak nie takie rzeczy z pieniędzmi podatników posłowie robią, ale tutaj jest sprawa o wiele istotniejsza i sądzimy, że prokurator się tym zajmie.
To rzuca światło, o czym mówił Pan wcześniej, na to, jak wyglądają nasze elity władzy, chociaż podnosiły się tego rodzaju głosy, że no przecież to normalne targi polityczne tak właśnie wyglądają i zawsze tak się działo i właściwie to nic się nie stało.
Dlatego tak mówię, ja specjalnie w takich targach nie uczestniczyłem, ponieważ UPR władzą się nie dzieliła. Natomiast słyszę na przykład, co się dzieje na różnych szczeblach, gdzie dogadują się w jakichś koalicjach, więc rzeczywiście członkowie UPR mają ten dylemat, że próbują rozmawiać o programie, podczas gdy druga strona, jakby program jest tylko przykrywką. Pytanie jest, kto dostanie jaki stołek. I o to chodzi. No, chyba nikt z Polaków, chociaż wydaje się, że jednak byli tacy, nie jest tak naiwny, by sądzić, że ludzie, którzy rzucają pracę zawodową i tak dalej, przechodzą do polityki, tylko i wyłącznie do polityki i pracują tam za darmo albo za dietę poselską. Li tylko. Mają liczne rodziny, mają sztaby, mają pomocników, którzy nocami biegają z plakatami i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich ludzi trzeba opłacić. Jeżeli się ich nie da w jakiś sposób opłacić wprost z pieniędzy podatników, no to szuka się różnych sposobów na to, na przykład posad. Stąd pani poseł domagała się posad dla siebie i dla rodziny. Co ciekawe jeszcze, i tu warto chyba też o tym powiedzieć, pani poseł domaga się tam, nawet jeśli udaje, to dokładnie oddaje rzeczywistość. Domaga się tam pierwszego miejsca na liście. Wszyscy wiedzą, że w obecnym systemie, czy w obecnej ordynacji wyborczej, miejsce na liście de facto decyduje o tym, czy ktoś do Sejmu wejdzie, czy nie wejdzie. No oczywiście jeszcze jest kwestia, z której listy. Stąd tak zażarte boje na każdej liście, aby być pierwszym. Stąd tak naprawdę Polską nie rządzą wcale wyborcy i to nie oni wybierają sobie skład parlamentu, tylko w rzeczywistości skład parlamentu wybierają wąskie, bardzo wąskie gremia partyjne. Bo jeżeli pan na przykład Tusk uzna, że pierwsze miejsce na liście w Tarnowie będzie miał pan Grat, to szansa, że pan Grat wchodzi do Sejmu jest olbrzymia. Natomiast jeżeli by pan Tusk uznał, że pierwsze miejsce na liście nie będzie miał pan Grat, tylko na przykład pan Bień, a pan Grat by miał miejsce piąte czy dwunaste, no to szanse pana Grada gwałtownie maleją i wszyscy o tym wiedzą, natomiast gwałtownie rosną szanse pierwszej osoby na liście. Prawie 100% przypadków jest takich, że kto jest pierwszy na liście, ten wchodzi. Więc tak naprawdę wyborcy to, że tak powiem, parafują to, co ustalą wcześniej komitety wyborcze czy zarządy partii. Dlatego też pani poseł domagała się pierwszego miejsca z Piły, listy PiS, wiedziała co robi, chciała sobie zapewnić niemalże 100% wejście do kolejnego parlamentu.
Tylko że z tej ślepej uliczki wydaje się, że nie ma żadnego wyjścia.
To znaczy, no wyjście jednak jest. Oczywiście system demokratyczny, można powiedzieć, degeneruje się w momencie połączenia go z systemem redystrybucji dochodów przez budżet. W sytuacji, w której posłowie decydują o połowie PKB wyprodukowanego przez Polaków, pokusa jest oczywiście olbrzymia, prawda? I teraz, no, gdy posłowie mogą zdecydować, żeby na przykład odebrać panu jakieś pieniądze w podatkach i dać te pieniądze dla mnie, no to oczywiście mój interes polega na tym, aby tych posłów do tego skłonić. Ponieważ jeżeli oni zbiorą większość, która tak zagłosuje, no to jest już obowiązujące prawo w Polsce, no to władza ich jest olbrzymia. No i oczywiście pewnym rozstrzygnięciem mogłyby być na przykład jednomandatowe okręgi wyborcze. Co prawda one nie zmieniają istoty rzeczy, bo przy pozostawieniu redystrybucji mechanizm jest ten sam. Natomiast łatwiej można by zweryfikować poszczególnych posłów. Proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Polacy wyrzucili, czy też brutalnie mówiąc, wykopali z Sejmu Unię Wolności i AWS, w kolejnym Sejmie, kogo widzimy? Widzimy prominentnych przedstawicieli AWS i Unii Wolności niegdysiejszej już nie bardzo, ale już tam się zmieniła nazwę i przyłączyło się do kogo innego. A ludzie nawet się nie spostrzegli, że się zmienił szyld, bo proszę zwrócić uwagę, nie przymierzając daleko, mamy w Tarnowie pana posła Prawa i Sprawiedliwości, który poprzednio był ważnym członkiem AWS, a teraz jak słyszę będzie latem na prezydenta z PiS. Więc jak widać ten system powoduje, że zmiana szyldu wystarcza i ludzie nie dostrzegają pewnych zmian. Oczywiście może być tak, że ludzie doceniają tego pana i niezależnie czy on był w AWS czy w PiS, chcą na niego głosować i rzeczywiście będą mieli taką szansę. Natomiast jednomandatowe okręgi sprawiłyby, że można by było przynajmniej pewnych ludzi byłaby szansa ich wykluczyć. W tym momencie, jeżeli oni ponownie zostaną wciągnięci na listy wyborcze i ponownie dostaną numer 1 na przykład, to szanse na to, że wchodzą 99%.
No właśnie, powiedzmy może jeszcze na koniec, na czym polegają jednomandatowe okręgi wyborcze, bo tak co niektórzy szermują gdzieś tam tym hasłem, a statystyczny Kowalski nie wie, o co chodzi.
No tak, według mnie po pierwsze jednomandatowe okręgi wyborcze to nie jest lekarstwo na całe zło. To jest tylko jakiś kroczek, który może pomóc, choć nie musi, bowiem jak już wspomniałem, jeżeli ci posłowie dalej będą dzielić cudze pieniądze, to dalej pokusa będzie trwała, niezależnie jak zostaną wybrani. Ale w czym rzecz? W tym momencie głosowanie odbywa się tak, że listy. Te partie wystawiają długie listy kilkunastoosobowe potencjalnych kandydatów, z których wybieramy sobie jedną osobę. Ludzie mają taki odruch, że głosują na pierwszego na tej liście, sądząc, że on jest pierwszy jak w zawodach, w biegach czy w Formule 1. No i z reguły ten pierwszy wchodzi. Niezależnie kto to jest i tak dalej, ponieważ no, jakaś wąska grupa się interesuje, a reszta i tak głosuje sobie na pierwszego. No oczywiście można powiedzieć, że skoro władze partyjne mu ufają, no to znaczy, że dobrze, skoro ludzie tą partię wybrali. Natomiast okręg jest olbrzymi, kilkaset tysięcy mieszkańców, nikt tak naprawdę nie wie, kto, kim jest kandydat i co on robi, co robił, co chce robić. Natomiast w jednomandatowych okręgach mielibyśmy, jeżeli by zostawić liczbę posłów tak dużą jak obecnie, chociaż my jesteśmy temu przeciwni, byłoby 460 okręgów wyborczych, niewielkich, po kilkadziesiąt tysięcy osób, czyli na przykład z miasta Tarnowa byłoby to dwa okręgi i po jednym kandydacie każda partia, czy jakaś organizacja, by, czy w ogóle bezpartyjni kandydaci,
komitet wyborczy mieszkańców.
I by się głosowało na osobę, tak jak wybieramy prezydenta miasta. Głosujemy na osobę, uważamy, że ta osoba jest w porządku. Najlepiej, gdyby to było dwuturowo, to wtedy jeszcze możemy rozstrzygnąć w dalszej kolejności. Koalicja się tworzy z reguły wtedy przed wyborami, a nie po. Nie ma takich konwulsji jak teraz, że trzeba, nazwijmy to delikatnie, przekonywać wszystkimi możliwymi argumentami posłów, aby przyłączyli się do mniejszości, która chce być większością. To są zalety. Sądzę, że o tyle są to zalety godne zastosowania, że system ten panuje w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii i w miarę stabilne są te kraje. Choć tak jak mówię, no bez pewnej elementarnej edukacji ekonomicznej i świadomości podatników, że wszystko, cokolwiek rząd i jakakolwiek władza im obiecuje, daje i tak dalej, wszystko pochodzi z ich kieszeni, czyli z naszych kieszeni, no bez tej świadomości każdy wybór może być obarczony sporym błędem. Jakiekolwiek nie będą wybory, należy zawsze zapytać każdego obiecującego posła, czy to będzie becikowe, książkowe, emerytalne, czy każde inne, komu zabierze.